Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Przed mikrofonem Renata Reda, dzień dobry. Dziś mamy kontynuację przerwanego w ubiegłym tygodniu Sejmiku Województwa Podlaskiego i między innymi do poruszanych na sesji tematów odniesiemy się w grach politycznych, a chodzi o to, w jakim kierunku powinna pójść restrukturyzacja podlaskich placówek medycznych podległych samorządowi Województwa Podlaskiego. Po proteście ratowników medycznych zarząd województwa oświadczył, że nie będzie konsolidacji stacji pogotowia ratunkowego ze szpitalami wojewódzkimi w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. W dzisiejszym programie będą też komentarze na temat ostatnich wydarzeń politycznych w kraju i na świecie, a gośćmi Polskiego Radia Białystok są minister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który jest w Warszawie, ale jesteśmy połączeni online. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry panu senatorowi. Dzień dobry państwu.
Właśnie senatorowi, bo w naszym studiu w Białymstoku jest senator Marek Komorowski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Białystok. Witam pana ministra, witam panią redaktor.
Gry polityczne.
Dosłownie przed chwilą wróciłam z sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Była ponad dwugodzinna debata nad sytuacją finansową placówek medycznych podległych samorządowi Województwa Podlaskiego. I ostatecznie Sejmik jednogłośnie 30 głosami radnych przyjął stanowisko wypracowane przez wszystkie kluby polityczne zasiadające w Sejmiku, że nie będzie konsolidacji jakichkolwiek placówek medycznych podległych samorządowi województwa podlaskiego. Ale zacznijmy od tego, czy można było zapobiec burzliwej sesji sejmiku w ostatni wtorek, gdy pojawiło się na niej kilkuset ratowników medycznych przeciwnych właśnie konsolidacji stacji pogotowia ze szpitalami wojewódzkimi. Panie ministrze.
Szanowna pani redaktor, nim zacznę, to też sprawy samorządowe chcę pogratulować pani Katarzynie Koryckiej objęcia funkcji wójta gminy Bielsk Podlaski w przedterminowych wyborach w związku ze śmiercią poprzedniego wójta świętej pamięci Walentego Koryckiego. Po pierwszej turze jest rozstrzygnięcie. Gratuluję pani wójt i życzę wszystkiego co najlepsze, nie tylko pani wójt, ale całej społeczności gminy Bielsk Podlaski. A już odnosząc
udało się
do...
w pierwszej turze wygrać wybory. Tak, to też to o czymś świadczy, że będzie kontynuacja polityki Walentego Koryckiego.
Nieczęsto się zdarza, bo jednak tam było kilku kandydatów, którzy ubiegali się o tę funkcję. Rozstrzygnięcie przyszło po pierwszej turze, więc tym bardziej gratuluję. No a teraz już odnosząc
sprawy
się
do... Sprawy sejmikowe i nasza służba do zdrowia.
Ta służba zdrowia, opieka zdrowotna oczywiście jest dużym wyzwaniem dla samorządu województwa podlaskiego i obaj tutaj ten temat znamy, bo przecież pan senator Komorowski był radnym sejmiku województwa podlaskiego, ja również, więc zajmowaliśmy się tymi sprawami i tak jak już pani redaktor powiedziała, stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte, że nie będzie konsolidacji żadnych jednostek. Oczywiście, co nie zmienia faktu, że wyzwania dotyczące finansowania, zarządzania zostają dla samorządu, dla zarządu województwa podlaskiego, bo nie trzeba konsolidować jednostek, żeby chociażby nie zająć się wspólnymi zakupami, czy nawet wymianą usług tam, gdzie jest to możliwe, kierowanie pomiędzy jednostkami pacjentów. To jest inna sprawa niż łączenie. Dobrze, że to stanowisko zostało przyjęte. Myślę, że można było uniknąć tej awantury. To wszystko powinno być poprzedzone konsultacjami społecznymi, nawet jeśli takie pomysły po drodze się pojawiały. Rozmowa z ratownikami medycznymi, bo to oni najbardziej zastanawiali się nad przyszłością, bo oczywiście pogotowie ratunkowe, wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego mają zupełnie inną sytuację finansową niż szpitale wojewódzkie. I to jest też już bardzo długa sprawa, która się ciągnie od wielu lat. Pamiętamy podnoszenie stopnia referencyjności poszczególnych szpitali wojewódzkich, w których pokładano dużo nadzieję, że się ta sytuacja zmieni. To się nie zmienia, ale to jest wyzwanie też dla całej, tak naprawdę dzisiaj nie mówimy o służbie zdrowia, a bardziej o opiece zdrowotnej, opiece medycznej i tutaj Ministerstwo Zdrowia ma nie lada wyzwanie, żeby uporządkować te kwestie, przeprowadzić procesy, które pozwolą na sprawne zarządzanie szpitalami, ale też poprawią sytuację finansową, oddłużą te szpitale, bo to nie tylko szpitale wojewódzkie, ale też szpitale powiatowe, które się borykają z dużymi problemami finansowymi.
Panie ministrze, ale w którym momencie nastąpił błąd? Kto popełnił błąd? Bo teraz wygląda tak, że we wtorek w ubiegłym tygodniu marszałek Łukasz Prokorym ugiął się pod presją ratowników medycznych.
Nie wiem, czy był popełniony błąd. No, ratownicy zgłaszali swoje uwagi. Słyszałem już przed rozpoczęciem tej sesji, że będzie raczej dążenie do tego, żeby odstąpić od tej konsolidacji. To było szeroko analizowane, ale być może po drodze zabrakło tej komunikacji i tak jak powiedziałem, tych konsultacji społecznych, które dałyby też możliwość wyrażenia swojej opinii czy ratownikom medycznym, czy pracownikom poszczególnych jednostek.
Panie senatorze, czy można było zapobiec temu protestowi ratowników medycznych, że musieli w kilkaset osób przyjść na obrady podlaskich radnych, żeby przedstawić swoje stanowisko?
Pewnie można było zapobiec. Jeszcze raz serdecznie wszystkich witam, ale tak jak pan minister, wątek samorządowy, to ja też tak wtrącę taki wątek samorządowy, że życzę wszystkim samorządom dobrej kondycji finansowej ze względów na nową ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wspomnę tylko, że bo interweniujemy, oświadczenie składałem ostatnio w Senacie na posiedzeniu plenarnym, ponieważ powiat łomżyński zapowiedzi Ministerstwa Finansów na przyszły rok ma nie dostać w ogóle subwencji ogólnej. I to jest niepokojące, jeżeli chodzi o podejście do samorządów. Czekamy na wyjaśnienia, skąd to się wzięło, czy to jest słuszne, czy niesłuszne.
A to jest pewna decyzja?
Tak, bo to jest oficjalne pismo ministra finansów i gospodarki. Ale poczekamy na odpowiedź i będziemy się do tego na pewno ustosunkowywać. Natomiast jeżeli chodzi o to, to trzeba powiedzieć, że można było zdecydowanie zapobiec tej całej sytuacji w województwie. Byłem radnym, tutaj pan minister wspomniał, wojewódzkim 13 lat i sprawa służby zdrowia praktycznie non-stop gościła na obradach sejmiku.
I pan jako radny wojewódzki też obserwował, jak z roku na rok rośnie zadłużenie podlaskich szpitali, zwłaszcza szpitala.
Rozmawialiśmy przy poszczególnych budżetach, były różne sytuacje. Ta nas zawsze niepokoiła kwestia wzrostu zadłużenia, ale informacja o tym, że będziemy konsolidować wszystkie jednostki służby zdrowia na terenie województwa i ze stacjami pogotowia ratunkowego budziła niepokój i moje ogólne zdziwienie. Uważałem i w rozmowach z różnymi osobami, z kolegami, z radnymi też sejmikowymi, no byliśmy w przekonaniu, że to jest błędna decyzja, że nie da się tak połączyć i żeby to było skuteczne i dobre dla jednostek służby zdrowia. To, że one mają współpracować i muszą współdziałać, to jest inny element. Można zakupy robić wspólnie, to wszystko można robić, ale ich skonsolidować jako jeden organizm, no to była zła decyzja i ta zła decyzja spowodowała, że był ten niepokój, że na sesję w końcu też ludzie nie wytrzymali i ratownicy przyszli, bo obawiali się, że jednak dojdzie do tej konsolidacji, to byłoby złe. Natomiast no, w dniu dzisiejszym to tylko można powiedzieć, że to jest no dobrze, że to zostało zażegnane. Dobrze, że w tych najważniejszych, istotnych sprawach
jest jednomyślność.
Jest właśnie jednomyślność, że jedna strona koalicyjna i opozycyjna mówią jednym głosem. Jest też czasami tak, że w parlamencie też w tych sprawach najważniejszych dla Polski staramy się mówić jednym głosem. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że ktoś powinien poniesie odpowiedzialność, poniesie konsekwencje tej decyzji, bo jednak jakieś prace zostały wykonane niepotrzebnie, zaangażowano szereg osób i to nie może się tylko zakończyć, według mnie nie powinno się zakończyć tylko na uchwale sejmiku jednogłośnej, że odstępujemy, tylko konsekwencje osób, które zdecydowały o tym, żeby to postawić, nie wiem, czy przesunąć. Trudno mi tu, nie chcę, bo nie zarządzam województwem, więc nie będę się do tego odnosił, ale jakieś konsekwencje osoby, które do tego doprowadziły, powinny ponieść.
Ale gwoli sprawiedliwości, to jak rozpoczęły się prace nad różnymi scenariuszami odnośnie restrukturyzacji w placówkach medycznych, to i inne było stanowisko resortu zdrowia, bo w planach było na przykład, że poprzez łączenie różnych placówek będzie można dostać spore dofinansowanie, a teraz nie ma mowy o tym dofinansowaniu.
Resort zdrowia to niech się zajmie i opracuje faktyczny program zdrowotny dla Polski, bo słyszeliśmy o jakichś różdżkach czarodziejskich.
Dobrze, panie senatorze, to jaki jest pana pomysł na to, żeby poprawić sytuację na przykład szpitala wojewódzkiego w Białymstoku, 270 milionów zadłużenia, na przykład szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Jak ich oddłużyć? Bo od tego trzeba zacząć.
Od tego są, ja nie zarządzam szpitalami, mi jest trudno powiedzieć konkretne, jakie działania.
Ale jest natomiast pan prawnikiem z wykształcenia, samorządowcem,
program na pewno powinien być opracowany i resort nie może umywać tutaj rąk i stać tylko jak gdyby tylko na zewnątrz. Ja tylko wspomnę, że w tegorocznym pracy nad budżetem, bo bez środków finansowych nie da się pewnych rzeczy zrobić i służba zdrowia musi być dofinansowana. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili taką poprawkę do budżetu w kwocie 23 miliardów zwiększenie finansowania ochrony zdrowia i ona została odrzucona. Więc mówienie, że jest dobrze, to jest po prostu, no bo nie rozumiem odrzucenia tej poprawki. Służba zdrowia pozostaje w stagnacji i będzie się pogarszała ta sytuacja. No, jesteśmy straszeni przez nową panią minister, że ilość szpitali jest za duża, że porodówki przechodziliśmy ten element.
Ale za rządów Zjednoczonej Prawicy też były takie różne plany, więc to nie jest nic nowego.
No nic nowego, tylko że w tej chwili, jeżeli słyszymy, że jakiś określony procent szpitali jest niepotrzebny w szpitali, to jest zatrważające i grozi bezpieczeństwu zdrowotnemu wszystkich mieszkańców. To może dotyczyć naszego regionu. Jeżeli słyszymy, że porody najlepiej, żeby się na SOR-ach odbywały, no to jest po prostu, nie wiem, jak kobiety, bo tutaj ratownicy przyszli medyczni protestować, może kobiety przyjdą pod resort protestować, no bo ja nie wyobrażam sobie, żeby na SOR-ach, wiemy jaka jest sytuacja na SOR-ze, jak wygląda, ile trzeba godzin, jak ktoś trafi na SOR, to jest droga jak przez mękę. I teraz kobiety mają rodzić na SOR-ach. No po prostu resort...
Ale to też trochę z kontekstu wyrwane z tym rodzeniem na SOR-ach. Pytanie do pana ministra, czy samorząd województwa podlaskiego może sobie sam poradzić z zadłużeniem szpitali?
No jest to trudne dla samego samorządu województwa, bo to zadłużenie jest duże, ale też pamiętajmy, że są duże środki chociażby z budżetu unijnego, z tych programów transgranicznych, z innych programów.
Ale nie na oddłużanie.
Ale mówię, możemy te pieniądze inwestować w rozbudowę, w modernizację, w wyposażenie szpitali, ale nie możemy zmniejszyć z tych pieniędzy zadłużenia, więc tutaj też trzeba pieniądze będzie znaleźć, myślę, że w jakiejś części w budżecie państwa i te zadłużenie zmniejszyć, bo to nie jest wina dyrekcji szpitali, zarządzania na miejscu, bo szpitale mamy w województwie podlaskim dobrze wyposażone, dobrze prowadzone, a ten dług z roku na rok rośnie i to jest duże wyzwanie dla nas. Trzeba wsparcia, bo mówimy dużo w ostatnim czasie o bezpieczeństwie militarnym, żywnościowym czy energetycznym, ale to bezpieczeństwo zdrowotne też jest niezwykle ważne i tutaj pacjenci muszą być jak najszybciej przyjmowani do szpitala, zaopiekowani właściwie. I tutaj to jest działanie dla ekspertów, dla osób, które mają duże doświadczenie, bo oczywiście politycy mają ogólną wiedzę, mają różne przygotowanie, bo przecież wśród polityków, wśród posłów też są i lekarze, i byli dyrektorzy szpitali, ale tutaj rozstrzygnięcie zostawiam dla resortu. Te ostatnie zmiany podczas rekonstrukcji, które zostały dokonane, też służyły temu, żeby weszli jeszcze mniej osoby związane z polityką, a praktycy, którzy w swoim życiu zawodowym prowadzili szpitale, zarządzali szpitalami, zarządzali ochroną zdrowia.
Znaczy, powinniśmy dojść do takiej sytuacji w ochronie zdrowia, że nieważne, czy pacjent trafia w grudniu, czy w styczniu, powinien być leczony. Jeżeli wymaga operacji, powinien być operowany. Lekarza nie powinno interesować, lekarzy i personelu nie powinny interesować tak de facto, jak w normalnie, jakby system funkcjonował, jakie są kontrakty. On przychodzą po to, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych, żeby ratować ludzi, żeby leczyć, żeby operować. A nie, słyszymy taką sytuację, nie, w grudniu, w listopadzie, czy tam w październiku nawet, już nie będziemy operować w styczniu, pan się zgłosi, bo będzie nowy budżet. To nie powinno, czy nowy kontrakt, nowy rok się rozpocznie, jakby ta data 31 grudnia, 1 stycznia była jakimś, nie wiem, jakby jakiś cud
się miał. Słyszeliśmy o takich przypadkach w Polsce, ale w województwie podlaskim nie mieliśmy takich przypadków, żeby planowe operacje były na kolejny rok
i bardzo przekładane. I bardzo dobrze, ale mówimy, bo pani redaktor się pytała,
co to zrobić, żeby było jak najlepiej.
No i powinniśmy do takiego systemu dążyć, do takich rozwiązań, że pacjent nie powinien się martwić, czy jak trafia do szpitala, to czy on zostanie podjęta w stosunku do niego procedura medyczna.
Zmiana tematu. Tylko do końca roku będzie otwarty polski konsulat w Irkucku. Jak oceniają panowie ten krok Rosji? Zacznijmy od ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Jako że jest pan w rządzie, no to poprosimy o komentarz z kręgów rządowych.
Tego się spodziewaliśmy, bo to jest działanie odwetowe. My zamknęliśmy konsulat Rosji w Gdańsku ze względu na to, co się wydarzyło na polskich torach i taka zapowiedź już była, że będą działania Rosji. My tutaj nie będziemy dalej jak gdyby szli z działaniami odwetowymi. Mamy konsulat w Moskwie, który będzie działał. Natomiast ten w Irkucku został przez stronę rosyjską zlikwidowany. No, nie jesteśmy na wojnie, ale jeśli chodzi o dyplomację, to te stosunki się oziębiają coraz bardziej, no bo pamiętamy początek wojny hybrydowej na granicy polsko-białoruskiej, teraz te działania, które dywersyjne, na polskich torach, więc to widzimy, co się dzieje. No i tutaj MSZ też podejmuje kroki.
Senator Marek Komorowski.
Znaczy, generalnie no, trzeba powiedzieć, że dyplomacja rządzi się takimi prawami, że działa na zasadzie wzajemności. Jak została podjęta decyzja o zamknięciu konsulatu, ostatniego konsulatu w Polsce w Gdańsku, to Rosjanie zamknęli ostatni konsulat w Irkucku. Tylko mamy tutaj nierówność jak gdyby sytuacji, bo my zamknęliśmy dlatego, że są działania odwetowe ze strony służb rosyjskich. No to są dowody, informacje takie do nas spływają. To właśnie o czym tutaj była mowa, że wysadzenie torów. Natomiast rząd polski, służby polskie nie prowadzą żadnych działań dywersyjnych na terenie Rosji. Polska w stosunku do Rosji, to jest Rosja, to jest ogromny kraj w stosunku do Polski. Irkuck leży na drugim końcu. I tłumaczenie pana ministra Sikorskiego, że to tam niewielki w sumie, bo 3 osoby pracowało, że konsulat w Moskwie przejmie obowiązki konsulatu w Irkucku, są niewystarczające, bo to, że pan minister mówił, że spodziewaliśmy się takiej decyzji, to może żeśmy się i spodziewali, że ona taka będzie, ale jeżeli się spodziewaliśmy i ona już zaistniała, ona się spełni, ziści się 30 grudnia, bo do 30 grudnia trzeba zamknąć, pracownicy mają wyjechać, przekazać, to jednak zostaje tam duża część jeszcze Polonii, która wymaga reakcji ze strony polskiego rządu. Ja bym oczekiwał od pana ministra Sikorskiego informacji, w jaki sposób, nie tylko, że powie, że konsulat w Moskwie, no bo wyobraźmy sobie, no z Irkucka, żeby pojechać do konsulatu w Moskwie, to trzeba polecieć jakimś samolotem, bo pociągiem to nie wiem, to jest tydzień czasu, czy ile trzeba byłoby...
No dobrze, ale co minister Sikorski mógłby zrobić?
No, ma instrumenty. Jak była debata w Senacie, bo co roku przedstawia nam takie swoje exposé na temat sytuacji Polonii za granicą, a to jest właśnie Polonia za granicą i sprawuje się tą opiekę nad tym. I była kwestia działania pana prezydenta w sferze tej stosunków międzynarodowych, to powiedział wyraźnie, już nie będę tam przytaczał, że za politykę międzynarodową odpowiada rząd i odpowiada premier i minister spraw zagranicznych. Więc on jako minister spraw zagranicznych ma teraz odpowiedzieć, jak on sobie poradzi, nie wyznaczając tylko konsulat w Moskwie do obsługi polskich obywateli, tylko uważam, że co najmniej raz na kwartał ktoś powinien tam pojechać. Pracownicy konsulatu, jak nie częściej, ale raz na kwartał to wydaje mi się, że to jest minimum, żeby być tam na miejscu w Irkucku, wynająć na ten czas jakieś pomieszczenia i robić obsługę tych interesantów, tych obywateli, którzy się zwracają o jakąś pomoc, a jak potrzeba, to interweniować nawet częściej. Potrzeba nam takiej informacji, jak ten problem zostanie rozwiązany, a nie informacji, że my żeśmy się spodziewali, że na zasadzie wzajemności, odwetu, różnie to możemy mówić, konsulat został zamknięty i że to jest niewielki, bo 3 osoby tam pracowały, ale jednak pracowały i to jest duża odległość, bardzo duża i trzeba tej, pomimo, że nie będzie tam tego konsulatu, to jednak no chyba pracownicy konsulatu, konsulowie mogą się przemieszczać po terenie Rosji.
Panie
i powinni tam docierać.
Ministrze, czy możliwe jest takie rozwiązanie wskazane przez senatora Komorowskiego?
No nie pojedziemy jako Orban do Putina, żeby ustalać te kwestie, ale działania dyplomatyczne na pewno będą podejmowane, bo muszą mieć zapewnione obsługę Polacy, którzy mieszkają w Rosji, przebywają tam. Natomiast to, co powiedziałem, no, to kolejne sankcje nakładane na Rosję, to zamykanie konsulatów u nas powoduje działania odwetowe tamtej strony.
Ale tu nie trzeba jechać do Putina, to jest praca konsularna, pracownicy jadą do Irkucka, interesują się, mają sygnały, mają prawo tam, a wręcz obowiązek pojechać i te sprawy polskich obywateli tam załatwiać, a nie ich ciągać, bo to jest wyjazd co najmniej w jedną, w drugą stronę, zanim załatwiać, gdzie się zakwaterują, to jest praktycznie...
Jest jeszcze
niemożliwe.
Myślę, że
miesiąc.
Służby dyplomatyczne będą szukać rozwiązań tak, żeby pomóc Polonii, która tam jest.
Jest po rozmowach Ukrainy i Stanów Zjednoczonych na temat planu pokojowego w wojnie z Rosją. Obie strony mówią o umiarkowanym sukcesie, ale nie podają szczegółów. Nie wiadomo, na jakie ustępstwa poszła ukraińska delegacja i jakie decyzje zapadły co do najtrudniejszych punktów, których Ukraina na rzecz Rosji miałaby się zrzec swoich terytoriów. Na jakie ustępstwa i czy w ogóle, jeżeli chodzi o terytorium, powinna iść Ukraina, panie ministrze? Stefan Krajewski.
Myślę, że trudno nam tutaj oceniać i doradzać Ukrainie, na jakie ustępstwa powinni iść, bo przecież gdyby chcieli zrzec się ziem i zachować spokój, to mogliby to
4 lata
pokój,
temu
to,
zrobić.
To mogliby to zrobić 4 lata temu. Na to się nie zgodzili i oddali wiele sił i zdrowia i życia po to, żeby walczyć o swoje państwo, o swoje ziemie, o swoje terytorium. To są uzgodnienia dla Ukrainy, na ile oni są w stanie się posunąć w tych negocjacjach, żeby ten pokój uzyskać. No myślę, że tak jak wszędzie to się dzieje, pokój, ale nie za wszelką cenę, bo przecież to jest dla nich przyszłość, działanie i wiedzą dokładnie, o czym mogą rozmawiać, co nie jest dla nich w żaden sposób do zaakceptowania.
Senator Marek Komorowski, jak pan dziś ustosunkuje się do tego, że Ukraina może odnieść jakieś terytoria? Bo 4 lata temu wydawałoby się, że w ogóle taki plan nie wchodzi w grę.
Znaczy, to jest wielowątkowa kwestia. Trzeba powiedzieć przede wszystkim, że dobrze, że toczą się rokowania pokojowe, aby zakończyć ten wyniszczający się konflikt, który jest na Ukrainie. Pozytywnie też oceniamy, że jednak ten fakt, że Ukraina zachowuje swoją suwerenność i to jest istotne i utrzymuje gwarancje militarne i utrzymuje 600-tysięczną armię na swoim terytorium. Natomiast poważne wątpliwości budzą po pierwsze te koncesje terytorialne na rzecz Rosji i to, czy Rosja w ogóle dotrzyma ustaleń, bo znamy Rosję w tych kwestiach i niejednokrotnie były już tam wstępne porozumienia i tak dalej, i tak dalej. One były przez Rosję łamane, niedotrzymywane, krótko mówiąc, nie ufamy Rosji. I jak to się rozwinie, zobaczymy. Na pewno trzeba dążyć do tego, żeby ten konflikt zakończyć. Ukraina mówi, że nic o Ukrainie bez Ukrainy, czyli w tych muszą być te uzgodnienia i też ze stroną ukraińską. I to jest dobrze. Ja tylko mogę tutaj jako przykład powiedzieć, że no niestety w stosunku do Polski tak nie było, że o Polsce rozmawiało się bez Polski, na przykład w Jałcie. No nie? I wiemy, jakie później konsekwencje były z tym związane. Gdyby o Polsce wtedy też rozmawiano z Polską, to może sytuacja Polski po wojnie byłaby też zdecydowanie inna. Czy nie może, tylko na pewno. Więc tutaj ten fakt, że rozmawiamy państwa i przedstawiciele tych państw rozmawiają z Ukrainą, to jest pozytywne. No i oczekujemy tych decyzji, bo chyba każdemu nam również zależy na tym, żeby zakończyć wojnę. Tylko nam nie zależy, nie powinniśmy dążyć do tego, że nie, że kończymy wojnę, a Rosja się tam za 4 lata złapie oddech, uzbroi i uderzy w Europę. Na takim rozwiązaniu nam nie zależy. Powinniśmy dążyć do takich gwarancji, żeby Rosja te swoje imperialistyczne dążenia zamknęła.
Ale jak dążyć? Czy Polska powinna uczestniczyć w tych rozmowach, które
powinna,
trwają?
Na pewno powinna uczestniczyć w rozmowach dotyczących Ukrainy. Może samo zakończenie konfliktu to jest, na to się wzięło największe mocarstwo, czyli Stany Zjednoczone i prezydent Donald Trump. I to, że spotkał się z Putinem, no to zapewne nie jest możliwe zawarcie jakiegoś pokoju bez tych rozmów. I to jest jak gdyby zrozumiała rzecz. Natomiast poza tymi rozmowami, które są Stany Zjednoczone, Rosja, są szereg rozmów dotyczących Ukrainy i tam Polska powinna uczestniczyć.
A uczestniczy, panie ministrze? Stefan Krajewski.
No tutaj ze Stanami Zjednoczonymi podczas tych spotkań, które się odbywają, myślę, że te rozmowy są prowadzone, ale zgadzam się z panem senatorem, że może nie o samym zakończeniu wojny i pokoju, na jakich zasadach, na jakich warunkach, bo to ta decyzja Ukrainy jest tu niezwykle ważna, ale kwestia później już następstwa, odbudowy Ukrainy, w tych powinniśmy rozmowach uczestniczyć z tego względu, że od pierwszego dnia wojny dużej pomocy udzieliliśmy Ukraińcom, którzy uciekali z kraju objętego wojną, ale samej też Ukrainie, jeśli chodzi o wsparcie sprzętowe, czy te Starlinki, o których rozmawialiśmy niejednokrotnie, czy drony, czy wsparcie militarne, to wszystko z Polski było kierowane na Ukrainę. No tutaj też kwestia tego, na jakich zasadach, bo ta przyszłość i jak silna będzie Rosja po zakończeniu wojny, to będzie też decydować o tym, czy zakończą z tymi planami bycia mocarstwem, które będzie podbijać i zajmować kolejne państwa, czy wręcz odwrotnie, będzie ich apetyt coraz większy.
Teraz proszę o komentarz do słów premiera Węgier, Viktora Orbana. On stwierdził, że jedynym trwałym rozwiązaniem sytuacji wywołanej wojną w Ukrainie jest ponowne przekształcenie tego kraju w strefę buforową między Rosją a NATO. Polityka rosyjska tu się kłania. Panie ministrze?
Myślę, że tu żadnej strefy buforowej, o strefie buforowej nie można mówić. Oczywiście Ukraina dąży do tego, żeby stać się częścią NATO, częścią Unii Europejskiej, rozmawiać, budować też silne sojusze z krajami Europy Zachodniej, by czuć się pewnie. No, wiemy i znamy podejście pana premiera Orbana, który niejednokrotnie po stronie rosyjskiej się opowiedział i dzisiaj jego wizyta w Rosji i znowu właśnie mówienie o tym, że Ukraina powinna być jakąś strefą buforową. Na to zgody naszej nie powinno być. Jesteśmy za Ukrainą wolną, za Ukrainą, która będzie współpracować z Europą Zachodnią, bo to nie tylko Ukraina, ale kolejne też republiki byłego Związku Radzieckiego patrzą z nadzieją, że może dojść do zmiany paradygmatu tam i możemy rozmawiać o takich budowaniu relacji z wolnym światem, demokratycznym światem.
Kolejna rozmowa Viktora Orbana z Władimirem Putinem nie robi już wrażenia, ale z jej powodu Karol Nawrocki odwołuje spotkanie w Budapeszcie z Orbanem. Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech jedynie do spotkania Grupy Wyszehradzkiej i to już chyba robi wrażenie, panie senatorze. Marek Komorowski.
Znaczy tak, trzeba powiedzieć, że Węgry nie są żadnym mocarstwem światowym. Przywódcy krajów europejskich nie rozmawiają z Putinem. Nie jeżdżą do Putina. To, co żeśmy wcześniej rozmawiali, że odbyło się jedno spotkanie pana prezydenta Donalda Trumpa z Viktorem Orbán, przepraszam, z Putinem, Władimirem Putinem, miało na celu zamknięcie działań wojennych. Natomiast pan premier Viktor Orbán spotyka się i rozmawia na tematy inne, gospodarcze, czy proponuje rozwiązania. No nie, Węgry nie są taką, nie mają takiej pozycji, żeby składać takie propozycje. Natomiast no też wiemy, że Węgry są w zdecydowanie trudniejszej sytuacji niż inne kraje europejskie. Nie mają dostępu do morza. No to wszyscy wiemy, geografię znamy, że są uzależnieni od pewnych surowców, że kraj musi funkcjonować. Ale czy jest konieczna wizyta premiera...
Prezydenta Polski.
Ale ja mówię jeszcze...
Premiera Viktora Orbana w Moskwie u Władimira Putina.
U Władimira Putina, nie wiem, mam wątpliwości co do tego. Te sprawy można załatwiać na jakichś innych szczeblach. One nas nie cieszą. Decyzja pana prezydenta Karola Nawrockiego uważam, że słuszna na tym etapie to, co się wydarzyło. Musimy pamiętać, że Pan Karol Nawrocki, jak jeszcze nie był prezydentem, a był dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej, został wpisany w Rosji na listę osób z zakazem wjazdu, nie może się tam pojawić i tak dalej, bo jest ścigany za swoją działalność wcześniejszą. Więc jego Federacji Rosyjskiej, więc jego stosunek do Federacji Rosyjskiej, do Władimira Putina jest jasno określony. No i stąd zdecydował, że w tym układzie, że jeżeli głowy państw europejskich, no ja to tak rozumiem, nie spotykają się z Władimirem Putinem, nie jeżdżą, no to on się nie spotka w tym momencie z premierem Węgier. Ale to o tym decyduje i pan minister Przydacz o tym mówił, że taka decyzja zapadła. Jedzie na spotkanie Trójkąta Wyszehradzkiego. I to jest
Grupy Wyszehradzkiej, tak?
Grupy, tak. Przepraszam, Grupy Wyszehradzkiej. I to jest ważne spotkanie. to musimy kontynuować, bo my musimy być w różnych układach europejskich, krajowych, funkcjonować i przedstawiać też sytuację Polski i walczyć o nasze kwestie. I ta Grupa Wyszehradzka jest istotna. Odbywa się w tej chwili w Węgrzech. Tam też będą spotkania w ramach tej grupy, więc myślę, że tutaj się nic nie dzieje i nie ma żadnej szkody na tej linii.
Panie ministrze, a jak pan ocenia ten ruch polityczny prezydenta Karola Nawrockiego?
Dobry ruch ze strony pana prezydenta, bo niejednokrotnie obniżaliśmy rangę spotkań, chociażby podczas naszej prezydencji czy prezydencji Węgier, kiedy mieliśmy zaproszenia dla ministrów konstytucyjnych, był delegowany sekretarz stanu, podsekretarz stanu, no bo Węgry i tu pan premier Orban często właśnie trzymał stronę Rosji, na co z naszej zgody nie ma i mamy zupełnie inne podejście do tematu wolnej Ukrainy, zakończenia wojny w Ukrainie jak najszybszego, ale na naszych zasadach, na zasadach Ukrainy, a nie na zasadach, które przedstawi Rosja.
Tylko wspomnę jeszcze tak historycznie, że pan premier Viktor Orban wcześniej był w Europejskiej Partii Ludowej. To był kolegą politycznym Donalda Tuska między innymi, więc panowie się znali.
Ale później się zepsuł
ale był jak gdyby po tamtej stronie.
Życie zmienne tam, jest.
A życie jest zmienne.
A jak panowie skomentują dzisiejsze polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie z udziałem kanclerza Niemiec i premiera Polski i fakt, że Niemcy zwrócą dziś pergaminy i rzeźby skradzione w Polsce w czasie i po II wojnie światowej. Panie ministrze, ważne rozmowy.
Na pewno ważne zapowiedzi, bo na tym powinno nam zależeć. Jest z jednej strony relacje gospodarcze. Dzisiaj w obliczu tego, co się w geopolityce dzieje, jest niezwykle ważne, no ale też o historii nie możemy zapominać. Nie możemy zapomnieć o tym, co się wydarzyło w trakcie II wojny światowej, ale w innych też okresach historycznych i to powinno do nas wrócić, ale też kwestia uzgodnień co do budowania przyszłości, bo jednak Niemcy są jednym z najważniejszych krajów członkowskich Unii Europejskiej i na tym nam dzisiaj powinno zależeć, żeby te relacje z całą Unią, z wszystkimi państwami członkowskimi budować poprawne, bo wiemy, że zagrożenie jest na wschodzie, zagrożeniem jest Rosja, a nie Niemcy, czy też gdzieś szukanie tych zagrożeń na zachodzie Europy.
A czego pan się spodziewa po tych rozmowach w Berlinie? Senator Marek Komorowski.
Znaczy powiem, że po panu premierze Donaldzie Tusku to niewiele się spodziewam. To tak całkowicie na boku. Natomiast to powinna być kwestia pozadyskusyjna. Wszystkie skradzione w czasie działań II wojny światowej w Polsce dobra kultury powinny być zwrócone bezwzględnie.
Tym razem w grę wchodzą pergaminy XIII-wieczne, skradzione z zamku w Malborku.
No to akurat dotyczy...
No i będą też rozmawiać o innych dobrach kultury, których zwrotu domaga się Polska. A czy to jest krok odnośnie reparacji wojennych? Jak pan myśli?
No właśnie,
czy może wprost przeciwnie?
Nie wiem, zobaczymy. Ja po panu premierze Donaldzie Tusku niewiele się spodziewam tutaj.
Panie ministrze, w grę wchodzą później kwestie reparacji wojennych?
Nie znam szczegółowego porządku tych spotkań i rozmów, ale myślę, że też to przedmiotem rozmów powinno być. Ale też kwestia wschodniej flanki NATO, tych kwestii związanych z naszą obronnością, z naszymi działaniami, bo też nie zapominajmy, że wydając bardzo dużo z budżetu na zbrojenia, na zabezpieczenie wschodniej granicy, tak naprawdę zabezpieczamy całą granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i tutaj też działania wspólne całej Unii Europejskiej powinny być prowadzone. To nie tylko nasz obowiązek i nasze obciążenie, ale obciążenie równomierne powinno być dla wszystkich krajów członkowskich.
Panowie, między kim a kim za 2 lata rozstrzygną się wybory parlamentarne? Bo na razie wygląda to tak, że Grzegorz Braun skutecznie rozpycha się na politycznej scenie. Panie ministrze.
No przeraża to, bo z takim nastawieniem, jakie
Konfederacja Korona Polska.
Jakie ma podejście do wielu rzeczy pan Grzegorz Braun i jego ugrupowanie. Pokazali niejednokrotnie, na co ich stać. Pan Braun, tak naprawdę on powinien zasiadać w ławach sądowych, a nie w ławach Parlamentu Polskiego czy Europarlamentu za jego działania. I tego zdania nie zmieniam. Dziwi fakt, że tak przekonuje do swoich racji. Antyukraiński, prorosyjski, w wielu kwestiach mijający się z prawdą, jednak dociera do naszego społeczeństwa i buduje też poparcie wśród ludzi młodych, którzy nie wiem, czy nie mają porównania, jak było przed wejściem do Unii Europejskiej, ale też jego działania są i tak naprawdę zapowiedzi bardzo niespójne, bo z jednej strony o eurokołchozie opowiada ciągle, a z drugiej strony nie traktuje jako srebrników wynagrodzenia, które dostaje w Brukseli i tam próbuje jeszcze przenosić swoją narrację właśnie antyukraińsko-prorosyjsko na forum Europy, czy nie przysparza chluby Polsce.
Czyli jest to groźny konkurent w wyborach parlamentarnych za 2 lata.
Myślę, że to niezależnie od tego, czy będę mówił jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy innych partii, które są, to w historii widzieliśmy, jak kończą się takie ruchy i oby nie sprawdziło się to po raz kolejny.
To jak kończą się takie ruchy, panie senatorze?
Panie redaktor, szanowni państwo, no to, co będzie za 2 lata, bo mówimy tutaj o konstytucyjnym, już niecałe 2 lata, o konstytucyjnym terminie wyborów, to trudno powiedzieć, to jest trudno określić, jak to będzie ewoluowało jeszcze. To będzie się
Ale Korona Polska jest Prawa i Sprawiedliwości zagrożeniem?
To będzie się
To
jeszcze się będzie zmieniało. Natomiast my dążymy generalnie do tego, żeby po wyborach pełnić samodzielnie władzę. To jest nasz cel i cel prezesa Jarosława Kaczyńskiego, Komitetu Politycznego i robimy te wszystkie działania, żeby do tego dojść. Natomiast ugrupowania narodowe, tak bym powiedział, czy pana Brauna, czy Mencena, zresztą tam nie wiem, czy Mencena, czy Bosaka, bo tam jest różnie, no dążą do tego, to widać wyraźnie, żeby przyszły rząd nie mógł powstać bez ich udziału. Jakim procencie to będzie, trudno powiedzieć. Naszym celem są samodzielne władze. Na dzień dzisiejszy na przykład Polskie Stronnictwo Ludowe nie wchodzi do parlamentu, Polska 2050 nie wchodzi
ale
do parlamentu.
Ale przy każdych wyborach przekonaliśmy się, że nie ma że co to ufać sondażom.
No właśnie.
Gdyby jednak ufać, czy Prawo i Sprawiedliwość weszłoby w koalicję z Koroną Polską?
To są decyzje Komitetu Politycznego i o tym będzie decydował komitet, czyli ścisłe grono partyjne. Myślę, że rozważane są różne warianty i musimy być przygotowani na różne scenariusze, ale naszym podstawowym scenariuszem są samodzielne władze za 2 lata w wyborach parlamentarnych.
A jaki scenariusz ma Polskie Stronnictwo Ludowe?
Na Węgrzech?
Proszę?
W Polsce czy na Węgrzech?
W Polsce, no gdzie?
To na razie trend jest taki, że dają nogę politycy Prawa i Sprawiedliwości na Węgry. No może wrócą i będą starali się odbudować swoje poparcie. Proszę być spokojnym. Polskie Stronnictwo Ludowe w wielu sondażach od wielu lat jest niedoszacowane. Robimy wszystko, żeby być w parlamencie i zadbać o Polskę dalej, tak jak mam.
Zapraszamy Polskie Stronnictwo Ludowe do pracy na rzecz Polski.
A dbać o Polskę zamierzają obaj nasi goście. Minister rolnictwa Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który łączył się z nami z Warszawy, a w studiu w Białymstoku był senator Marek Komorowski.
Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję panu za rozmowę.
Słuchacie panią redaktor.
I do usłyszenia, mówi Renata Reda.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.